Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Witam Państwa, tym razem w studiu moimi gośćmi są Błażej Brzostek, historyk i współkurator wystawy Lato, które zmieniło wszystko, Festiwal 1955. Ta wystawa aktualnie odbywa się w Muzeum Warszawy. Współkuratorką jest także Zofia Rojek, której niestety z nami nie ma. A drugą gościnią jest Julia Kriwicz, która stworzyła pracę na tą wystawę i mocno zazębiającą się z jednym z takich istotnych wątków, który pojawia się na wystawie o festiwalu 1955. Wystawa otworzyła się 18 czerwca i potrwa aż do 21 grudnia, więc czasu jest sporo, żeby spokojnie zwiedzić, choć może letnia pora jest idealna, żeby się wczuć w klimat tej festiwalowej Warszawy. Błażeju, Julio, witam Was serdecznie.
Cześć, dzień dobry.
Cześć, cześć.
I na sam początek, takie podstawowe pytanie, skąd w ogóle pomysł, żeby zrobić wystawę o tym, że festiwalu, który wydaje się taki odległy i jakoś emocjonalnie, historycznie też to już jest kawał czasu.
No właśnie dlatego była okrągła rocznica. Zofia Rojek wymyśliła w ostatnich latach, że trzeba zrobić wystawę o tym wydarzeniu. Wydarzenie było żywe w pamięci ludzi, którzy w nim brali udział. Tych ludzi dzisiaj już jest niewielu, 70 lat, dodajmy wiek tych osób wtedy. Festiwal był w zasadzie dla młodzieży w późnym wieku nastoletnim. Tylko uwaga, jeszcze w 55 roku nie używano określenia nastolatek ani nastoletni. Mówiono młodzież, więc ludzie, którzy przyjechali, w większości mieli między 17 a 25 lat. I to było rzeczywiście bardzo dawno temu, ale dzisiaj też jest dużo ludzi, którzy mają 17-25 lat i oni też się chcą bawić. I oni wiedzą, co to znaczy taniec, zabawa, wino, śpiew i przyjaźń i seks. I to wszystko było na festiwalu, więc on jest wiecznie aktualny.
No dobrze. To może zaczepię tak bardziej z takiego politycznego punktu widzenia. No bo mamy wystawę o festiwalu, o zabawie. Tam jest dużo tej zabawy. Tańczących, pląsających ludzi. No ale właśnie to podstawowe pytanie, które się pojawia, dlaczego to jest istotne? No dla mnie jako osoby, a która nie jest już młoda.
Pytanie, co to znaczy?
W sensie, że nie jestem już tą młodzieżą i na przykład dla tego dzisiejszego nastolatka, który jednak bawi się inaczej. To te festiwalowe zabawy są zabawami naszych dziadków i babci.
Owszem, no ale były to prawdziwe zabawy, a trzeba powiedzieć, że festiwal był jednym z największych wydarzeń w historii Warszawy, jeśli chodzi o tego typu eventy. Zjechało na ten festiwal 20 parę tysięcy ludzi z całego świata. No dobrze, dzisiaj żyjemy w epoce wielkiej turystyki, na nikim nie zrobi to wrażenia. Ale tym niemniej, zjechali ludzie ze wszystkich kontynentów. Z krajów, o których istnieniu znaczna większość mieszkańców Warszawy w ogóle nie wiedziała. I z kolonii, które były wtedy rozliczne i które były takimi terytoriami zależnymi. Przybysze z nich na ogół nieśli taki antykolonialny przekaz. Więc mieliśmy świat, który był bardzo różnorodny, bardzo skomplikowany, podzielony, a Warszawa stała się nagle na chwilę jednym z takich najważniejszych punktów, w którym ten świat się spotykał. Więc wydaje się, że to z każdego punktu widzenia jest wydarzenie ważne i nie tylko dla tych, którzy brali w nim udział, ale też dla nas dzisiaj, bo niektóre problemy, o których mówimy na wystawie, są wiecznie ważne, na przykład przemoc jednych państw nad drugimi, na przykład nietolerancja, na przykład wykluczenie i wszystkie inne stereotypy, które przychodzą nam do głowy, gdy myślimy o ludziach obcych, innych, o innym kolorze skóry. No, festiwal był takim laboratorium, w którym się tego typu problemy pojawiły, stopiły
się zdarzyły, ze sobą, ja bym powiedziała. Tak, no bo też czytając o tym festiwalu, to bardzo chyba istotne było, że tak dużo, nie tak dużo, ale zjechały się też te kraje, które w tym samym momencie, bo lata 50., pamiętajmy, to jest ten początek albo kontynuacja walki. Niektóre kraje już dostały niepodległość z Azji i Afryki, niektóre były w trakcie walki. No i oczywiście bardzo jakby trzeba pamiętać o tym, że ten motyw tego sojusznictwa dekolonialnego, sojusznictwo właśnie zaczyna się w latach 50. w Związku Radzieckim i cały ten festiwal też był takim, no, pierwszym takim bardzo dużym manifestem tego mitu, który od tamtego czasu się tworzył Związek Radziecki, mitu przyjaźni narodów. I centralnym bohaterem albo aktorem tego przedsięwzięcia dla Związku Radzieckiego była ta młodzież.
No dobrze, to może wyjaśnijmy sobie właściwie, czym ten festiwal był. Skąd on się wziął? Bo to było takie wydarzenie, które wędrowało. Nie wydarzyło się tylko w Warszawie. No i tutaj pojawiają się pytania o początki idei tego festiwalu i jaką on, powiedzmy, jak on się rozwijał, czy może kto go organizował, kto był u sterów tego, jak to się stało, że, no nie wiem, na przykład do tej Polski w takich czasach, no jeszcze bardzo siermiężnych, zamknięte granice, to młodzież mogła się zjechać.
No, jest to dosyć długa opowieść, spróbuję ją powiedzieć szybko. Instytucją, która festiwal organizuje międzynarodowo, była Międzynarodowa Federacja Młodzieży Demokratycznej. I to była wielka instytucja, która miała swoje filie czy swoje oddziały w licznych krajach i współpracowała, była właściwie taką konstelacją młodzieżowych organizacji demokratycznych. Co to znaczy? One wyrastały z ruchu antyfaszystowskiego przede wszystkim i powstawały i rozwijały się w latach 30., wtedy, gdy narastają dyktatury totalitarne, faszystowskie i dla których młodzież jest też ważnym narzędziem, Hitlerjugend i tak dalej. No więc powstawały w różnych krajach takie organizacje, które wyraźnie miały no, lewicowy charakter i miały być głosem sprzeciwu młodzieży światowej wobec tego typu zjawisk. Potem wojna, po wojnie, no na gruzach powstaje federacja, ponieważ to jest w tym momencie siła zwycięska. Faszyzm został pobity, no ale kto pokonał faszyzm? Wyrasta nowe mocarstwo światowe, Związek Radziecki. Przed wojną był no, dużym, dziwnym, tajemniczym, przerażającym, pociągającym krajem. Po wojnie jest mocarstwem po prostu. I Związek Radziecki ma teraz mocarstwową politykę i dostrzega w działaniu takich organizacji jak Federacja Młodzieży Demokratycznej świetne narzędzie wpływu na całym świecie, nie tylko w krajach, które są mu bezpośrednio podległe, a te kraje przecież w latach 40. się rysują, tak zwany blok komunistyczny, ale też w krajach kapitalistycznych. W związku z tym taka organizacja jak ta Międzynarodowa Federacja, działająca w jednych i drugich, jest świetnym narzędziem do uprawiania przede wszystkim propagandy. I nie ma co ukrywać, te festiwale były robotą propagandową. One miały pokazać, że Związek Radziecki trzyma parasol nad postępową młodzieżą całego świata. No i wszystkie cztery, które były przed Warszawą zresztą, no siłą rzeczy były w stolicach państw jakoś tam ze Związkiem Radzieckim żyjących w zgodzie, a tak naprawdę to podległych. Pierwszy w Czechosłowacji, w Pradze, 1947. No wtedy jeszcze stalinizmu tam nie ma, ale już się rysuje podział żelazna kurtyna, już zaczyna istnieć. Potem Budapeszt, potem Berlin, sektor wschodni, a potem Bukareszt 1953. Bukareszt, no, stolica już państwa, które jest dyktaturą bardzo surową, stalinowską i nie ma żadnej dyskusji. Natomiast festiwal ma być z festiwalem wolności i swobody, więc tu istnieje sprzeczność. Oczywiście, no tylko, że gdy się zjedzie w jedno miejsce kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no to siłą rzeczy powstaje zjawisko swobody zabawy i musi zaistnieć pewna tolerancja wobec tych ludzi. I tak było w Bukareszcie, natomiast w Warszawie było coś znacznie więcej, ponieważ Warszawa 1955 to jest okres już odwilży, już ten porządek stalinowski się rozsadził, rozchodzi?
Po trochu, bardzo powoli, tak. Tak. No, on już zmarł, tak.
I w dodatku w 55 roku mamy z jednej strony właśnie konferencję w Bandungu w Indonezji, na którą się zjeżdżają liderzy właśnie tych państw kolonialnych i niektórych kolonii. Więc to jest, jakby pojawia się trzecia siła. Oprócz wschodu, zachodu mamy nagle coś, co dzisiaj się nazywa globalnym południem. Wtedy nikt tak nie mówił, ale to było bardzo ważne zjawisko, czyli podział świata się komplikuje, a po drugie spotykają się w Genewie politycy czterech mocarstw. Wielkiej Brytanii, Francji, Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego. I to jest pierwsze spotkanie po latach. I ono jak gdyby pokazuje, że istnieje wola uspokojenia tej zimnowojennej sytuacji.
Mi się wydaje, że właśnie ta konferencja jest bardzo ważna w tym kontekście, bo jakby gdybym co nie czytałam, no właśnie wtedy tworzy się ten non-alignment movement, w którym bierze udział też poniekąd część Europy tak zwanej wschodniej, to znaczy bałkańskie kraje.
Jugosławia,
no tak, później, tak, tak, tak. Inną częścią tego skrzydła antyfaszystowskiego też i tego jakby tworzenia pierwszy raz w historii jakiejś takiej dekolonialnej solidarności, ale nie podporządkowanej właśnie tej centralnej sile, która w tym przypadku festiwalu była w Moskwie, ale tworzenie jakiejś takiej niehierarchicznej i to, co my nazywamy teraz globalnym południem, ale też tą dekolonialną solidarnością.
No tak, tylko że Moskwa sobie też ostrzyła zęby na nich.
Zawłaszczała.
W tym sensie, że tak. To był bardzo atrakcyjny teren, żeby i zaczęła zresztą to robić bardzo niedługo później Związek Radziecki do tych krajów, które się już wyzwoliły z zależności. Wprowadza swoje technologie, swoich ludzi, stara się być atrakcyjny, stara się je przyciągać. Nic się tu nie skończyło, bo dokładnie to samo się dzieje w tej chwili w polityce rosyjskiej wobec Afryki.
Tak, tak, ale w tym samym czasie w środku, w Związku Radzieckim tworzy się taka sama kolonialna polityka i taki sam kolonialny gest, ekstraktywizm Azji Centralnej, też Europy Wschodniej i tak dalej. Właśnie o tym moja praca. Czy jest teraz miejsce na to, żeby o tym powiedzieć, ale nie, może później o tym jeszcze pogadamy.
Tak, jeszcze chciałam was trochę może do tych początków, czemu, jak to się zaczęło. Sama wystawa zaczyna się od może nie do końca Warszawy, ale osób, które mieszkają w Warszawie, tej młodzieży. Mamy, wchodząc na wystawę, widzimy kilka figur. Są to z reguły matki, no jest też Stalin, Aliny Szapocznikow.
I to tak ojciec.
Ojciec, aż. Ojejku, że on jest ojcem tych wszystkich dzieci, które są w
pewnym sensie, no tak, był przedstawiany jako wielki ojciec, wielki dobroczyńca, no człowiek, któremu zawdzięczamy wszystko, więc te wszystkie dzieci, on jest jakby ojcem chrzestnym całej młodzieży. Przynajmniej do momentu śmierci, apogeum jego kultu jest zaraz po śmierci. Tylko tu od razu trzeba powiedzieć, że gdy festiwal się w Warszawie organizuje, to o Stalinie w propagandzie nie ma już ani słowa. Tak jakby w ogóle nigdy nie istniał. Wprawdzie jest Pałac Stalina, jest Plac Stalina, są Aleje Stalina, ale poza tym Stalina w ogóle nie ma. Natomiast co się wydaje ważne i dla dzisiejszych ludzi w Polsce i nie tylko może być uderzające, to jak bardzo to były społeczeństwa, jeśli chodzi o Europę Środkową Wschodnią, młode i społeczeństwo polskie zwłaszcza. Po pierwsze wojna bardzo wytrzebiła ludzi w wieku średnim, zwłaszcza mężczyzn. Po drugie, fatalne warunki życia też sprawiały, że długość życia była względnie krótka, a jednocześnie się rodzi rekordowo dużo dzieci. To są lata takiego boomu demograficznego, o jakim dzisiejsi przywódcy po prostu sobie marzą, bo dzisiaj mamy też takie marzenia. Im więcej dzieci, tym lepiej. I wprowadza się te rozmaite różne zachęty w wielu krajach.
Co zachętą było wtedy?
No bo kończy się wojna i powstaje jakaś nadzieja, że to...
Trzeba odreagować
tak,
w łóżku.
Dokładnie, ale ten boom chyba jest na całym świecie, to nie chodzi tylko o Europę, nie?
Powstaje... No z pewnością nie, ale tu był bardzo wysoki, bo to jest z jednej strony taka naturalna reakcja właśnie powojenna, tak jak mówisz, kompensacja, jak mówią demografowie, strat wojennych. Z drugiej strony ludzie, wiele osób się wstrzymywało w okresie okupacji z rodzeniem dzieci, no bo to były najgorsze warunki, właściwie nie było wiadomo nic o przyszłości. Po tak zwanym wyzwoleniu wydaje się, że przynajmniej życie codzienne będzie sprzyjało prokreacji. Wreszcie no mamy społeczeństwo bardzo chłopskie, rolnicze, w którym się w zasadzie nie stosuje środków antykoncepcyjnych, w którym ciągle się sądzi, że im więcej będzie dzieci, tym rodzice będą lepiej zabezpieczeni na przyszłość. Więc to jest bardzo naturalna cecha takiego społeczeństwa. Tylko że jednocześnie, no oprócz tego, że my pokazujemy, jakie były przepisy antyaborcyjne, bo to jest jeszcze inna strona medalu, przedwojenne utrzymano, które były bardzo surowe, najważniejsze jest chyba to, że pojawiła się też nowa sytuacja związana z tym systemem. My mamy takie wyobrażenie ciągle szkolne o stalinizmie, czyli represje, prześladowania, tortury, wszystkie złe, prawda? A jednocześnie w tym systemie buduje się tyle obiektów przemysłowych i tak bardzo się zachęca ludzi do tego, żeby jechali ze wsi do miasta, że się rozładowuje to takie przeludnienie wsi. W związku z tym wieś zaczyna oddychać swobodniej, wbrew pozorom. Właśnie w połowie lat 50. młodzież zaczyna wyjeżdżać ze wsi, zanika problem tego wyżywienia młodzieży. Ona się przenosi do przemysłu, ma bardzo duże ułatwienia, bezpłatne hotele robotnicze, bardzo tanie bilety kolejowe, autobusowe, wyżywienie bardzo tanie, stołówkowe. Więc ona się zahacza w Nowej Hucie, w innych miastach, które się odbuduje, w Warszawie odbudowywanej i tak dalej. No i co się dzieje? I młodzi się zaczynają po prostu sami poznawać. Małżeństwo przestaje być rodzinną kalkulacją. Musimy ich tutaj połączyć, bo potrzebujemy ziemi więcej, bo ta rodzina jest ważna, bo to, bo tamto. I tak naprawdę ci młodzi się spotykają swobodnie i zaczynają myśleć o przyszłości. A nie mając żadnej w zasadzie specjalnej edukacji, żadnego doświadczenia, no natychmiast de facto natychmiast zachodzą w ciążę. I to było zjawisko dość masowe właśnie w takich ośrodkach jak Nowa Huta. Wszyscy to widzieli, z tego też wynikały różne nieszczęścia w rodzaju dzieci porzuconych, dzieci utopionych w stawie i tak dalej. To są lata właśnie 50. wczesne. Natomiast temu to też sprzyja bardzo przyrostowi demograficznemu, bo na przykład średni wiek małżeństwa w Polsce w 53. roku był o rok niższy niż w ostatnim roku przed wojną. Czyli po prostu szybciej ludzie te decyzje podejmują, też bardziej pochopnie, ale to sprawia, że właśnie to, co ich bardzo interesuje, to jest przyszłość tych dzieci. I tu propaganda mówiąca o pokoju, o bezpieczeństwie i tak dalej, o stabilności, świetnie trafia w te potrzeby społeczne.
Festiwal organizuje się szybko. To jakby tak wydaje mi się, że szybko jak na Warszawę.
Szybciej niż myśmy wystawę zrobili. Naprawdę, to znaczy myśmy mieli rok na wystawę, a oni na zrobienie festiwalu mieli 7 miesięcy.
No właśnie, 7-8, no. Jest to chyba niełatwe przedsięwzięcie no, w tej Warszawie. Dzisiaj to nie wiem, może jest jakaś seria koncertów, ta skala, ile tam osób przyjechało do Warszawy, bo to by nie było 30 tysięcy.
26 z całego świata plus 140 tysięcy z Polski.
A, no to nie,
więc
to
naprawdę
dużo.
Duży tłum.
No tak, no i tu pojawiają się szereg problemów logistycznych, jak to zrobić, a także kto ma przyjechać na ten festiwal. I to mnie ciekawi, taka selekcja, skąd i taka międzynarodowa, dlaczego z określonych krajów przyjeżdżały jakieś osoby, jakie wybierano, co one miały robić na tym festiwalu i kto z Polski mógł być uczestnikiem. Bo trzeba było sobie zasłużyć. To...
No niby tak, ale tu trzeba od razu powiedzieć, że w festiwalu w zasadzie mógł brać udział każdy. Większość festiwalowych atrakcji była dostępna dla wszystkich i były bardzo otwarte i nikt nie sprawdzał, kto jest kim, bo to były koncerty w miejscach publicznych, tańce w miejscach publicznych, na placach, zabawy, bezpłatne wystawy i tego typu rzeczy. Tylko że no, problem polegał na tym, że większość młodych ludzi, która chciała być w czasie festiwalu w Warszawie, no, kompletnie nie miała tutaj gdzie spać, za co jeść. Ludzie, to jest bardzo ubogi kraj. Ludzie nie mają pieniędzy. Młodzi ludzie ze wsi nie mają żadnych pieniędzy. Z małych miasteczek też nie. W związku z tym już samo przyjechanie do Warszawy to jest w ogóle wielki wyczyn. Natomiast jeszcze zostanie w Warszawie na tydzień albo dwa w czasie festiwalu, no to już jest naprawdę, to jest wysoka poprzeczka. I dlatego kluczowe było to, żeby zostać tak zwanym delegatem. A można było nim zostać w różny sposób. Po znajomości, po koleżeństwie oczywiście, no ale trzeba było należeć do organizacji młodzieżowej, Związku Młodzieży Polskiej, ale na ogół trzeba było mieć dobre oceny w szkole na przykład, w pracy społecznej się zaznaczyć, podjąć zobowiązanie festiwalowe, więc jechało się za oceny, za różne zasługi, za działalność polityczną, lokalną i ci ludzie byli delegatami z Polski. Co to oznaczało? Że mieli gdzie spać. Po pierwsze, mieli miejsce w namiocie. Każdy delegat ma miejsce w namiocie. Po drugie, dostaje posiłki bezpłatne. Po trzecie, dostaje bilety na te imprezy zamknięte albo półzamknięte. Więc to jest naprawdę duży bonus, przede wszystkim ten namiot. Natomiast oczywiście gości zagranicznych potraktowano inaczej. Im nie dano namiotów, tylko kwatery. Czyli w budynkach szkół, burs, internatów, akademików urządzono im przyzwoite pokoje z meblami, z łóżkami. Było jedzenie na miejscu i dostawali też lepsze, różne wejściówki na co lepsze imprezy, bo trzeba było dopieścić cudzoziemców. Zwłaszcza z zachodu. Na tym polega właśnie paradoks, że kto im bardziej jestem z zachodu, z Francji, Włoch i tak dalej, tym bardziej jestem dopieszczony, dopieszczona.
No bo sensem i celem tego festiwalu było też pokazać, jak socjalizm wygrywa nad kapitalizmem. Socjalizm, że Związek Radziecki, no wtedy tworzy się oczywiście jakby po wojnie ten wielki mit, którym nadal żyje Rosja, że Związek Radziecki i Rosja wygrali, w sensie zwyciężyli nad faszyzmem, więc tutaj też tak samo zwyciężają nad kapitalizmem.
No ale w taki przyjazny sposób.
Przyjazny, oczywiście.
Nie ma agresywnych wystąpień, nikogo się nie krytykuje, nie ma propagandy antyamerykańskiej, nie ma żadnych karykatur, jakie normalnie były w pochodach pierwszomajowych polityków zachodnich, nic z tego. Zobaczcie, jesteśmy wolnym krajem pełnym radości, kolorów, jedzenia, wszystkiego co chcecie, otwarci dla wszystkich, mówimy wszystkimi językami, w ogóle nie mamy z niczym problemu. Plus to były takie dwie kasty, można powiedzieć. Ta kasta polskich gości, polskich delegatów w namiotach, kasta tych zagranicznych w tych budynkach i już oczywiście na wyższym poziomie i kasta absolutnie uprzywilejowana, czyli tak zwani goście honorowi. Ich tam było mało, około 1000 osób z rodzinami i oni byli po prostu zaproszeni. To były osoby, które zaproszono. I poeci, pisarze, jacyś intelektualiści, naukowcy z różnych krajów, z całego świata, działacze polityczni. Przeważnie niezbyt znani, trzeba przyznać, ale nie było...
Ja też chciałam spytać, kto znany.
Nie było zasady, nie chciano zrobić gwiazdorstwa, chociaż no było paru takich poetów, na przykład Nazim Hikmet, taki poeta turecki, wtedy bardzo znany, lewicowy. Chodziło o to, że lewicowy poeta z prawicowego kraju rządzonego przez dyktaturę właściwie proamerykańską. Więc takie osoby zapraszano i one mieszkały w hotelach. One miały wyżywienie w restauracji z karty za darmo. One były obwożone po kraju, dostawały samochody do dyspozycji, wiele z tych osób. Mieli indywidualnych tłumaczy, więc czuli się i mieli wstęp na wszystkie bez wyjątku imprezy. Taką kartę, która daje wstęp wszędzie. Więc czuli się rzeczywiście wyróżnieni i dopieszczeni. Oni byli zresztą też z Polski. Byli goście honorowi z Polski, na przykład pisarka Maria Dąbrowska, mieszkająca w Warszawie, zostaje gościnią honorową i też ma wstęp wszędzie. No oczywiście nie mieszka w hotelu Warszawa, bo ma mieszkanie tutaj, ale opisuje za to festiwal dokładnie ciekawie w swoim dzienniku. I kto chce sobie o festiwalu trochę poczytać, to może do dziennika Marii Dąbrowskiej zajrzeć.
No dobrze, no to jeszcze pytanie o tą selekcję gości międzynarodowych. To mnie ciekawi na przykład, jeśli ktoś była jakaś delegacja, nie wiem, z Azji, z kontynentu afrykańskiego albo ze Stanów Zjednoczonych, to na jakiej zasadzie oni przyjeżdżali? Dlaczego zostali tak wyróżnieni?
Nie zostali, bo to były te lokalne organizacje zrzeszone pod parasolem międzynarodowej tej organizacji młodzieżowej i one organizują oddolnie przeważnie swoich własnych działaczy. Działaczy wyznaczają i oni jadą. Był problem oczywiście taki, że po pierwsze w krajach rządzonych twardą ręką przez dyktatury prawicowe to samo pojechanie na festiwal do Warszawy było działaniem antypaństwowym. W związku z tym wielu państwa nie było zgody, nie dawano paszportów na wyjazd do Warszawy i ci ludzie nie mogli przyjechać, z czego propaganda z kolei komunistyczna robiła wielkie halo. No zobaczcie, oni mówią, że tam jest wolność, tam nie ma żadnej wolności. Po drugie, były kraje zamożne, z których i demokratyczne, z których duże grupy, na przykład z Francji, albo z krajów skandynawskich, albo z Włoch, mogły sobie pojechać po prostu do Warszawy na taką wycieczkę. I to nie był żaden wielki przywilej. Przeciwnie, nawet w niektórych wypadkach brakowało chętnych. No bo to jednak daleka droga, jedzie się pociągiem. Ta Polska to chyba jakiś taki straszny kraj, tak bali się trochę ludzie jechać. Natomiast były też kraje bardzo biedne, przede wszystkim afrykańskie, z których w ogóle wyjazd do Europy to było zawsze spełnienie marzeń. I na tej zasadzie bardzo niewielkie grupy wspierane przez jakieś lokalne organizacje, które im tam finansują w dużej mierze przelot, no mogły sobie polecieć do Europy i przyjechać do Warszawy na ten festiwal. Więc tu było bardzo wiele różnych problemów po drodze. No efekt był taki, że wśród 26 tysięcy gości, no właśnie, kogo zapamiętano? Zapamiętano gości z Afryki i z Azji, bo oni byli najbardziej odmienni. Kolor skóry, taniec, strój, atrakcja, wielka atrakcja tutaj. Natomiast tak naprawdę to 80% gości festiwalowych to byli biali Europejczycy. Z Azji było około 10%, z Afryki 5%, ze wszystkich innych tam Ameryki Łacińskiej i tak dalej, to cała reszta, więc 80% to jest Europa. Natomiast zapamiętano Afrykę.
No tak, nawet jest taki zastanawiający opis na wystawie, jak zapamiętano tych delegatów afrykańskich, ale może zanim do tego, to jeszcze podpytam o taką, no bo ideą wystaw, czy tego festiwalu była jakaś też integracja międzynarodowa, spotkanie kultur i w zasadzie jak ta integracja miała się odbyć? Te grupy miały się zintegrować, poznać, no były organizowane różne imprezy, no ale przecież taka jest naturalna tendencja, żeby każdy się trzymał w swojej grupce na przykład, bezpiecznej.
Tu znowu było różnie, bo po pierwsze, wiele delegacji było bardzo pilnowanych z krajów komunistycznych. Tam nie było tak, że można sobie chodzić, gdzie się chce. Tam są kadrowi, działacze organizacji młodzieżowych, Komsomołu czy innych z innych krajów, którzy pilnują i liczą, czy są wszyscy, wychodzimy razem, idziemy razem na imprezę, wracamy razem, jemy razem, pilnują. W związku z tym nie było bardzo łatwo zintegrować się. Jak jest impreza integracyjna, no to dokładnie opisana. Na godzinę 13 idziemy spotkać się z delegacją Chile albo Bułgarii. I już. I wygłaszamy referaty, wymieniamy podarki. I się bardzo lubimy. Dlatego narzekano i jest w dokumentach festiwalowych ileś narzekań, że wiele spotkań jest nudnych. Że po prostu nic
się
nie dzieje.
To nie były tylko tańce i hulanki.
Nie, było bardzo dużo drętwych spotkań, zwłaszcza aranżowanych przez no, liderów tych grup z państw komunistycznych. Ale z drugiej strony oni się stykali jednak ciągle z młodzieżą, która przyjechała, młodzieżą lewicową, komunistyczną z krajów zachodnich, która w ogóle nie rozumiała tego typu organizacji. Dla nich komunizm, lewica, socjalizm to były idee wolności. I oni chcieli uciec od kapitalizmu i przyjechać do krainy wolności, jak sobie wyobrażali socjalizm. To znaczy, gdzie nie ma wielkiego kapitału, gdzie nie ma tych bogaczy, tych szefów, tych politycznych układów, które no, my dzisiaj też znamy i na nie narzekamy. No ale przyjeżdżali i widzieli, że ta młodzież z krajów komunistycznych się jakby trochę lęka spontanicznego kontaktu. A jednocześnie Polacy, to Andrzej Drawicz w jednej swojej książce opisuje, taki wybitny rusycysta, zmarły już dawno temu, on był uczestnikiem festiwalu i on opisywał, że myśmy się zaczęli czuć bardzo dziwnie, bo myśmy myśleli wcześniej, że my jesteśmy weseli, kolorowi, zabawni i nagle się okazało, że jesteśmy drętwi, nie umiemy tych tańców, które oni znają, jesteśmy tacy sztywni, nie umiemy się rozluźnić, a ci nasi nowi koledzy z tych właśnie krajów zachodnich albo południowych nie mają z tym żadnego problemu, więc ludzie w czasie festiwalu dowiadują się, jacy są. Polacy, to bardzo ważne, bo ważna lekcja była dla nich, że można być właśnie kolorowym, inaczej ubranym, wesołym, można się niczego nie bać. I teraz jeszcze inny problem. Organizatorzy wszystko chcieli zaplanować, ale okazało się, że nie bardzo można, bo przede wszystkim Polacy i delegaci z różnych krajów innych, niekomunistycznych, bawią się poza kontrolą. Chodzą do prywatnych mieszkań, poznają się, no i co zrobić? Nie można ich dyscyplinować tak na oczach gości, bo to wywoła straszne wrażenie. Więc odstępują, dają spokój i rzeczywiście zaczyna się zabawa taka bardzo spontaniczna, łącznie z różnymi przygodami erotycznymi i takimi sprawami, no, które były nazywane w dokumentach festiwalowych oznakami niemoralnego prowadzenia się.
Ale to było jakoś notowane.
Było.
Czyli wiedzieli też, kto z kim poszedł do łóżka.
Tak, dokładnie nie, bo to w ciemności się działo.
Ciekawa jestem, mogę zadać pytanie takie od razu, czy jednak pilnowano, w sensie, czy byli jacyś agenci, czy ktoś, kto pilnował oczywiście tego takiego porządku, nie?
Byli, ale byli bezsilni na ogół, dlatego że w takich momentach spontanicznych nie mieli jak dyscyplinować tych swoich kolegów, koleżanki. Co więcej, problemy były z gośćmi honorowymi. Oni byli traktowani no, jak ludzie tej pierwszej kasty, a jednocześnie byli bardzo atrakcyjni na przykład dla no, kobiet warszawskich, które się zaczynają gdzieś tam z nimi zapoznawać. Ja przeczytałem taką notatkę o jakimś tam gościu honorowym z Niemiec, który poznał jakąś kobietę i przestał chodzić na te organizowane różne eventy i nie wiadomo w ogóle, gdzie jest. Więc zostało to opisane jako właśnie, że jakaś osoba o lekkim prowadzeniu się, bo komunistyczny aparat używa bardzo burżuazyjnych określeń. O lekkim prowadzeniu się kobieta poznała tego gościa honorowego i on znikł po prostu z radaru. Nie wiadomo, gdzie jest, a nie można, no bo co można zrobić? Przecież nie pojadą do niego i nie każą mu wracać do hotelu. No nie można nic zrobić. Były wypadki, gdy zauważano, że na przykład ktoś coś kradnie z tego jedzenia dla delegatów i nawet w tym wypadku nie można było łapać za rękę, bo to robiło znowu złe wrażenie na tych gościach. Więc było mnóstwo różnych obserwatorów milicyjnych, ubeckich, partyjnych, ale oni na ogół nie mogli tylko odnotować różne zjawiska, nie mogli reagować. Na przykład na fotografowanie Warszawy z Pałacu Kultury. Są notatki. Cudzoziemcy fotografują Warszawę z Pałacu Kultury dobrymi aparatami fotograficznymi. Nie jest pewne, czy nie fotografują Okęcia. Często fotografują w tamtą stronę. Więc obiekty strategiczne. W normalnej sytuacji, no to zaraz, oczywiście przyszedłby pan w płaszczu z ceraty i by powiedział, proszę ze mną. A tu nie można. Więc mogą tylko zauważać, ale nie mogą działać.
To był wielki test dla systemu komunistycznego.
Tak, bez wątpienia.
No właśnie, mi się wydaje, że już następny festiwal, ten, który w Moskwie był, tak?
W Moskwie, 57.
57. Mi się wydaje, że on jednak był, mój dziadek był na nim. Ja, no, ale ja słyszałam takie oczywiście historie już, takie przybitki tych historii. Ale to było, no jakby w ogóle te wszystkie wydarzenia, parady związane z tym projektem Przyjaźni Narodów, no to były bardzo choreograficzne, w sensie bardzo zaplanowane, bardzo sterowane, nie? Jakby tam nie była tam przyjaźń, czy nawet ten taniec, no to był ten taniec zaplanowany, nie? Jak przybrałam te archiwa ukraińskie, no to bardzo dużo spotkałam się z takim, no bo pracuję z archiwami i badałam właśnie, szukałam tych różnych wydarzeń, w sensie festiwali, przyjazd delegacji i tak dalej. No to zawsze był widocznie ktoś, na przykład w tłumie, jak przyjechała delegacja z Afryki z Południowej, to zawsze był w tłumie parę osób z stamtąd, lokalsów, którzy widocznie prowadzili jak takie tamady, prowadzili wszystkich razem, nawet do pewnego tańca, nie? Więc to, co się tutaj opowiadasz, to co wydarzyło się w Warszawie, no to było jakieś takie unikum, jakieś taka furteczka jakiejś realnej wolności, gdzie to jest, to był zhakowany trochę ten system.
Myślę, że tak, no zresztą nigdy w Polsce organizatorzy nie byli tak sprawni jak ich koledzy z Związku Radzieckiego, gdzie ten system inwigilacji, kontroli i też takiej wewnętrznej kontroli ludzi był znacznie bardziej rozwinięty niż w Polsce. No w Polsce jednak stalinizm trwał na dobrą sprawę około 4 lat, natomiast w Związku Radzieckim trwał lat no przynajmniej kilkanaście, jeżeli nie dłużej, 20 mniej więcej, wzmocniony szalenie przez wojnę.
Tak, tak, 20.
To była nasza wojna, my tę wojnę wygraliśmy, a kto nas poprowadził? Stalin. W związku z tym to niesamowicie legitymizuje system także w duszach ludzi młodych. Tego zjawiska w Polsce nie było na tę skalę, po prostu nie było na to szansy.
Właśnie kiedy mi kiedy zaczęło się opowiadać o tym, o młodzieży w kontekście Stalina i tak dalej, to mi się przypomniało, jak właśnie moja babcia opowiadała, bo ona też wtedy była nastolatką, nie nastolatką, ale przed 20 albo 21, kiedy on zmarł, i ona mi opowiadała teraz już z perspektywy teraźniejszej, że wiesz, Julia, ja płakałam. Ja płakałam, bo to jak ojciec zmarł. Nie?
Jakby no właśnie,
my wszyscy wierzyliśmy, że to jest nasz ojciec, nie? I że już świata nie będzie. W tym wieku, tam 19 lat, naprawdę w to wierzysz.
Ja no, młodzież chyba wierzyła w tę ideę. Mi mama opowiadała, że jak była młoda, była nastolatką, to ona totalnie wierzyła w komunizm. No, dziadkowie bali się rozmawiać na te tematy nawet w domu. I ona i jej siostry wierzyły w tą propagandę, no. Nie było innego źródła informacji, skoro te przekazy ustne, domowe milczały.
Tak, jeżeli tak, no oczywiście, to też jest znane zjawisko zarwania tej międzypokoleniowej komunikacji, zwłaszcza w okresie stalinizmu. Natomiast rzeczywiście rok 55 jest fascynujący, ponieważ jeszcze nie zostały te sprawy omówione, nie zostały wypowiedziane pewne słowa, które Chruszczow wypowie w marcu 56. Jeszcze nie było testu tej przemocy, jaką będzie też w 56 roku inwazja na Węgry. To też pokazało, że Związek Radziecki działa jak mocarstwo kolonialne i nie zgodzi się na pewne rzeczy. W 55 roku jeszcze tego nie wiadomo. Nie wiadomo, na ile się zgodzi, i jest nadzieja, że Związek Radziecki się zacznie rozmiękczać, wycofywać, zmieni swoją politykę. W 56 już nie było tej nadziei. Więc festiwal rzeczywiście wpadł w taki moment, w którym wszystko było, wydawało się, że wiele jest możliwe. Już ten festiwal moskiewski 57, no przecież on jest po inwazji na Węgry. I on jest po tym wszystkim, co oznacza, że Związek Radziecki nie odpuści. Więc siłą rzeczy to było zdarzenie w innym kontekście.
A byli delegaci z Rosji na festiwalu warszawskim?
Oczywiście, to była ogromna delegacja.
Znaczy, ale czy z Rosji, czy ze Związku Radzieckiego?
No, z Rosyjskiej tak. Republiki oczywiście chyba byli najliczniejsi. Natomiast wspominano, że trudne były kontakty z gośćmi, z delegatami ze Związku Radzieckiego, bo oni właśnie byli bardzo hermetyczni, oni byli trzymani w grupach.
Natomiast myślę, że oni dostali bardzo mocne...
No na pewno, i była wewnętrzna u nich kontrola jawna, tajna i tak dalej. Natomiast mój rozmówca wspominał, że bardzo się wyróżniali Gruzini. Że oni uchodzili za takich właśnie przybyszów z ZSRR, którzy są dużo bardziej swobodni, zachowują się inaczej, luźniej. Natomiast owszem, delegacja radziecka była bardzo duża, co więcej, była bardzo uhonorowana szczególnie, ponieważ w sali kongresowej Pałacu Kultury Nowiutkiej odbył się ogromny koncert muzyki radzieckiej dla wszystkich delegatów radzieckich, i przyszedł na ten koncert towarzysz Bolesław Bierut, więc lider Partii Polskiej, który się ogólnie biorąc nie bardzo pokazuje na festiwalu. Dbano o to, żeby na festiwalu nie eksponować lokalnych liderów, więc Bierut się pojawił w zasadzie tylko na tym koncercie i pojawił się na spotkaniu z polskimi uczestnikami festiwalu w miasteczku. Przyjechał do miasteczka festiwalowego jako dostojny gość. Natomiast dba się, żeby nie było przywódców, nie było portretów, nie ma Bierutów, nie ma Cyrankiewiczów, nie ma Marksów, Engelsów, Leninów. Stalina oczywiście nie ma i nie ma napisów na czerwonych wstęgach z różnymi hasłami komunistycznymi. Kazano to wszystko pozdejmować, bo one normalnie w Warszawie były. Natomiast ma tego nie być, więc mało czerwieni. Mało czerwieni, czego dużo? Żółtego i niebieskiego. Niebieski barwa pokoju, żółty barwa słońca i szczęścia.
No tak, no Warszawa była pięknie, czy jakby pięknie, no nie wiem, czy pięknie, nie było mi
pięknie.
Wtedy. Pięknie przyozdobiona, ruiny upudrowane parawanami.
Tak i nie, bo z jednej strony ruiny się zakrywa, przesłania, te paskudne takie rzeczywiście rudery przy Marszałkowskiej, zasłonięte takimi wielkimi parawanami malowanymi, z różnymi fajnymi napisami, wesołymi, wszystko totalnie abstrakcyjne, bez żadnego socrealizmu, ale ruiny były atrakcyjne też politycznie. Eksponowano niektóre ruiny, żeby przypomnieć, pokazać, czym jest faszyzm. Warszawę zniszczył faszyzm. Co więcej, na rynku Starego Miasta, które było częściowo odbudowane wtedy, rynek już był cały gotowy, zrobiono wielką antywojenną manifestację 6 sierpnia, czyli w 10. rocznicę wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie. I Japończycy tam...
Jest jedno zdjęcie.
Tak, Japończycy tam, delegacja japońska wystąpiła z przemową, uchwalono apel potępiający i to wyraźnie było antyamerykańskie, chociaż nie potępiano Stanów Zjednoczonych otwarcie, no ale było jasne, kto tę bombę tam zdetonował, prawda? Amerykanie. Więc z jednej strony ruiny zasłonięte, z drugiej ruiny widoczne, a potem jeszcze z trzeciej odbudowa, czyli Stare Miasto. Protest antywojenny. Warszawa się świetnie do tego nadawała, właśnie z powodu ruin.
No to jest też świetny moment, żeby pokazać nowiutki Pałac Stalina i stadion dziesięciolecia, który też powstał chyba bezpośrednio przed festiwalem?
Tak, jeszcze stadion w dodatku w ogóle powstał na festiwal. Pałac i tak był zbudowany i tak by był i nosił imię Stalina. Myślę, że jakby mieli je nadać, wtedy to już by nie nadali. No ale już było. Nie można było go zdjąć. Więc mamy Pałac Stalina, Plac Stalina i tam zamknięto festiwal. Tam się odbyła uroczystość zamknięcia festiwalu, a otwarcie się odbyło na stadionie. Więc to są te ogromne obiekty. Co więcej, no, Pałac Kultury robił wielkie wrażenie. W Europie nie było takich wieżowców. W Afryce nie było takich wieżowców. W Azji nie było, więc to jest te szybkobieżne windy, ta jego wysokość, to poza wszystkim jest wielka atrakcja dla gości. I jeszcze przecież no, ponad 200 metrów wysokości, a stadion ma mniej więcej tyle samo szerokości. Więc najszerszy i najwyższy budynek otwarty w jednym momencie, no to takie rzeczywiście halo było.
Jeszcze chciałabym powrócić do tej multikulturowości, no bo na wystawie pojawia się jednak taki element zwątpienia, że ta integracja, ona była być może powierzchowna i jest taki cytat, żegnając, dwa znaczki pocztowe, Tadeusza Jackowskiego, dziennikarza, który notował, że cieszymy się, że przyniosą dobre wspomnienie z kraju, który absolutnie nie uznaje i nie rozumie pogardy dla ciemnej skóry i wełnistych włosów. Przeczytałam to i pomyślałam, o rany.
No tak. No tak się pisało wtedy, tak się pisało w prasie. W dokumentach się pisze jeszcze w sposób bardziej uderzający. Na przykład taka informacja, bo tam wszyscy uczestnicy oczywiście są podawani, ilu wzięło udział, w jakich imprezach, to wszystko się notuje. Więc na przykład w spotkaniu wzięło udział 29 Francuzów i 6 Murzynów. Tak się ludzi dzieli, prawda? Albo było tylu a tylu Amerykanów i 3 Murzynów. Więc to kolor jest i nie ma tu Nie ma powodu wątpić, że był jednym z głównych elementów podziału i nie zawsze ta sympatia i otwartość wobec na przykład tak zwanych murzynów, wszyscy tego wtedy używali, tego pojęcia, była przez samych zainteresowanych pozytywnie odbierana. No bo to była taka ciekawskość, taka o zobaczcie jaki idzie, o zobaczcie, a może dotkniemy, a może to, a może tamto, może nam coś da. Sępi się od ludzi strasznie w czasie festiwalu. Zwłaszcza od ludzi z zachodniej Europy się sępi. O papierosy, o gadżety, o znaczki, o ciuchy, żeby wymieniać się, żeby dawać. I to robi na nich złe wrażenie. Więc jest taka pokrywka właśnie tej takiej pozytywnej wielokulturowości, pod którą są bardzo różne rzeczy. I zresztą ty w swojej instalacji to pokazujesz. Ten montaż filmowy, który taką pozorną przyjaźń i pozorną jedność właściwie dekonstruuje, nie?
Tak, to ja opowiem o swojej pracy. Pracuję z tematem właśnie tej przyjaźni narodów. To jest to, co ja sobie wyodrębniłam od 22 roku, kiedy zaczęłam wgłębiać się w temat dekolonialnych procesów w Europie Wschodniej, Kaukazie i Centralnej Azji. Ja tak teraz nazywam kraj byłego Związku Radzieckiego. Nie tylko ja zresztą. W swojej pracy właściwie sięgnęłam po archiwa, ponieważ pracuję z archiwami już od jakiegoś czasu z Ukrainy, ukraińskich państwowym archiwum, no to i szukam już od jakiegoś czasu te wszystkie materiały związane z tym projektem Przyjaźni Narodowej. No i w Związku Radzieckim wydaje mi się jeszcze bardziej ten, to był projekt promowany, no był instytut cały Przyjaźni Narodów, tak. No i oczywiście był też całe pokolenie osób, które studiowały i w tym instytucie, i w innych też szkołach po całym Związku Radzieckim. Natomiast w tym samym czasie oczywiście odbywają się inne, tak jak już tu mówiłam, kolonialne gesty w środku Związku Radzieckiego. W tym czasie jak Związek Radziecki zawłaszcza tą narrację tak zwaną dekolonialną i no bo pamiętajmy i festiwal, i ten czas, to jest początek wojny zimnej, początek tego przeciwstawienia się tych mocarstw, tak? I tak jak już wspominałam, wyodrobnieniem było właśnie ten non-alignment movement. No to wracając do Związku Radzieckiego, odbywają się różne rzeczy, no oczywiście rusyfikacja, ekstraktywizm, represje, zabijanie całych narodowości, przemieszanie tych narodowości, jak z Krymu, Tatarów. No i ja sięgam po swoją historię mojej babci właśnie, o której dzisiaj wspominałam. Ona pochodzi z Baszkortostanu, z Baszkirii, z Baszkortostanu, to jest Ural, teraźniejsza Rosja, i jest baszkirską Tatarką. I jak wielu osób innej etniczności w Związku Radzieckim niż tej rosyjskiej, no bo promowano tego radzieckiego człowieka, tak? Radziecki człowiek, no to jest ten Slavic Russian, mówiący po rosyjsku. Ja to, wydaje mi się, że to jest bardzo aktualne w tej chwili, tłumaczyć te dla nas w Europie Wschodniej bardzo podstawowe rzeczy, ale niestety jak ten festiwal, taki projekt Przyjaźni Narodowej, to wszystko sprzyjało temu, że nadal na globalnym południu jest taki odbiór Rosji jak takiego sojusznika, prawda? Nawet w dzisiejszym czasie. No więc moja babcia mimikrowała tak klasycznie do tego radzieckiego człowieka, zmieniając imię, nazwisko, po ojcu też, żeby nie brzmiać, żeby brzmiała jak rosyjska kobieta. Żeby nie było tego tatarskiego w jej od razu imieniu. No i od tamtego czasu, dosłownie od dzieciństwa, opowiadała mi, że jeszcze na Uralu mówiła w języku tatarskim, jeszcze w domu gdzieś tam był schowany Koran, ale no to były już czasy jakby w antyreligii, więc tego języka nie pamiętam. Ale też w czasie tej pracy gadałyśmy bardzo dużo i już wspominałam ten mechanizm mimikrii, ale też takiego lękowości, nie? Lękowości przed systemem, który nadal u niej żyje. To znaczy, kiedy ona się uświadomiła sobie, że ja robię o tym pracę, że ja w ogóle wyciągam tę tożsamość, ona się przestraszyła. Raz do mnie zadzwoniła po środku nocy, bo po prostu dostała takiej histerii, że ktoś ją zabije za to, że ona sprzyja temu antyprzyjaznemu jakby tym odróżnieniu. Tak. To było jakoś tak, to się nazywało w Związku Radzieckim.
Przyjaźń teraz nabiera wyjątkowo niesympatycznego charakteru.
Tak, dokładnie. I kiedy ja na przykład ją pytałam, nawet te rozmowy, które przeprowadziłam z nią, to zawsze ona tak bardzo uciekała, mówiąc, no tak, jestem Tatarką, nie ukrywam tego, ale wiesz, no to było okej, my tu wszyscy razem żyliśmy, wszystko było super, nie? Mówię, ale dlaczego wtedy zmieniłaś imię? Bo wszyscy tak mnie nazywali. Ja zmieniłam dlatego, że po prostu to było wygodne dla innych, nie? No i właśnie te rozmowy, i ja bardzo chciałam, już od dłuższego czasu chciałam zrobić tę pracę o niej, ale też pokazać właśnie, jak działała od środka ta Przyjaźń Narodowa. Więc na potrzeby tej pracy ja sięgam po AI.
Właśnie. To zauważyłam w tym filmie. Miałam na początku takie, że twoja praca wygląda jak urywki z archiwów. Czasem mam wrażenie, że to są prawdziwe archiwa.
Tak, tak, tak.
A czasem jest to wytwór sztucznej inteligencji.
Tak, i to jest taka odrębna rzecz, bo wyszło to trochę, w sensie z moją babcią, z jej głosem, wyszło to też na potrzeby tego, że ja trochę chciałam wyobrazić sobie, co by było, gdyby ona pamiętała swój język ojczysty, macierzyński. To znaczy tatarski, więc...
Musisz trochę opowiedzieć, wyjaśnić, co się tam dzieje na tej pracy.
Okej.
Tym bardziej, że nie zawsze można usłyszeć głos.
Tak, więc dzieje się to, że ja pracowałam z archiwami rzeczywistymi, z Państwowego Archiwum w Kijowie. I większość tych archiwów, które ci się zdają jako prawdziwe, są prawdziwe i związane bezpośrednio z różnymi obchodami tych festiwali, wydarzeń, wesołości, Instytutu Przyjaźni Narodów. A z drugiej części są to zdjęcia, po które ja sięgnęłam, bo bardzo chciałam nawiązać bezpośrednio, już jak ta praca jest na festiwalu, chciałam nawiązać do tego festiwalu i chciałam użyć oczywiście archiwów z festiwalu, ale niestety nie mogłam ze względów budżetowych. To też jest taki odrębny temat. Już jakiś czas pracuję z archiwum, nieinstytucjonalny, tutaj nie będę, nie o tym sprawa, tylko kto tymi archiwami, kto ma te archiwa, czym są archiwa. To znaczy jest to pamięć zbiorowa, jest to historia zbiorowa, ale w jakich rękach później okazuje się, nie? Więc w sytuacji z ukraińskim archiwum, no to ta współpraca jest bardzo prosta. Jest to instytucja, która jest bardzo biedna, więc jakby każda współpraca z nimi dla nich jest honorem, zeszytem i bardzo są otwarci na to. Natomiast są takie instytucje, które mają archiwa i mają państwowe archiwa i albo że współpracują z produkcjami filmowymi i są przystosowane, jakby przyzwyczajone do stawek produkcji filmowych, albo że no po prostu pracują i mają takie stawki, jak, no, które niestety artystyczna produkcja nie jest w stanie opłacić. Więc to trochę, to sięgnięcie po AI był takim trochę dla mnie glitchowaniem też jednocześnie tych archiwów. Glitchowaniem w sensie z jakimś takim przekształcaniem tych archiwów, bo jednocześnie używam stricte propagandowe, tak, no bo jakie jeszcze mogą być w Związku Radzieckim, a jednocześnie chciało mi się pokazać jakąś drugą stronę tego, co widzimy na tym obrazku, więc gest tych AI jest tym przekształceniem i tym takim jakimś takim glitchem, który się pojawia w tej rzeczywistości, która jest w tym filmie. Jednocześnie w momencie, kiedy pojawia się głos mojej babci, której właśnie to była taka historia, że ona przywiozła książkę, jedyną książkę związaną z jej tożsamością. To była książka Habdulej Tukaja, to jest taki tatarski Mickiewicz, który bardzo się przyczynił w ogóle do świadomości narodowej tatarskiej w XIX wieku, który założył te reguły tatarskiego języka, który nadal jest używany, ale oczywiście jej książka była po rosyjsku i ja, no właśnie jak mówiłam, że chciałam trochę sobie wyobrazić, co by było, gdyby jej głos zaczął mówić w języku tatarskim. No i jest coś takiego też bardzo często u osób, którzy mimikrują, którzy zakładają te białe maski albo inne maski, to bardzo często pod koniec życia mojej babci zaczęła się taka nostalgia. Ona zaczęła wracać do tego, ale jakby bardzo nieświadomie, tylko takim wracać do tego jakiegoś świata, który na przykład muzułmańskiego albo tatarskiego, krymskich Tatar, kiedy w Ukrainie była jeszcze telewizja krymsko-tatarska, to ona cały czas oglądała, więc są takie nieświadome gesty, gdzie ona jakiegoś takiego powrotu, ale też takiego niepozwolenia sobie na to. Więc wracając do historii, tak, i moja praca właśnie jest o tym, co się dzieje za tą zasłoną, co się dzieje za tymi plakatami, jak w przypadku tych odsłon gruzów warszawskich, no to u mnie ta instalacja miała służyć jakby opowieści o tym, że zasłoną tej przyjaźni, tego festiwalu, tak powiem, dziejąc się tak samo kolonialne gesty.
Mhm. No i też ta praca jest takiej kolonialnej, chyba najbardziej kolonialnej, czy o kolonializmie dekolonialnej sali, z także pomnikami zupełnie niewarszawskimi już.
No tam są rzeźby, które pokazują jakąś fascynację wtedy też artystów polskich problemem dekolonizacji, wyzwolenia ludów. Oczywiście mamy tutaj coś bardzo perwersyjnego w tym wszystkim, ponieważ festiwal odbywa się w kraju, który sam ma status no, porównywalny w jakiejś mierze do kolonialnego. Odbywa się w cieniu mocarstwa, które ma ewidentnie kolonialne praktyki i doprowadza też do strasznego zafałszowania języka. Festiwal był festiwalem o pokój i przyjaźń. No więc słowa te zawsze trzeba zdekonstruować. One były wywieszone na sztandarze przez mocarstwo, które doprowadziło do wybuchu II wojny światowej, po czym nigdy się do tego nie chciało przyznać. Rosja Putina też się do tego nie przyznaje. To jest wielka wojna ojczyźniana, która się zaczęła w roku 1941. Natomiast co się stało w roku 1939? No, Związek Radziecki musiał ochronić mniejszości narodowe, które były represjonowane strasznie w Polsce, czyli Białorusinów i Ukraińców, i musiał ich wyzwolić z tej polskiej niewoli i jednocześnie ochronić przed Hitlerem. Więc cóż robił? Pokój i przyjaźń. Później kwestie języka, miłość i przyjaźń wykorzystywane stale w propagandzie komunistycznej i radzieckiej. Dzierżyński kochał dzieci. Wszyscy kochają towarzysza Stalina. Towarzysz Stalin kocha całą ludzkość. My jesteśmy nie w zwykłych relacjach dyplomatycznych albo politycznych z naszymi sąsiadami. My jesteśmy bratnimi duszami. To są nasi bratni, to są nasi przyjaciele. Wiąże nas przyjaźń bratnia aż do tego stopnia, że w roku 68 najazd czołgów na Czechosłowację zostanie nazwany bratnią pomocą. Niczego innego nie zrobili, tylko wyciągnęli rękę do brata, który tonął i go wyciągnęli na powierzchnię. Więc każde działanie właściwie polityczne, jak bardzo by nie było brutalne, Związku Radzieckiego było opakowane w taki papier z nadrukiem przyjaźń, pokój, miłość, młodzież i festiwale też. Tylko że znowu, dekonstruując to, nie możemy pokazać festiwalu jako imprezy wyłącznie kłamliwej i propagandowej, bo on naprawdę się odbywał w atmosferze apetytu na poznanie się ludzi, na to, żeby się z nimi zbliżyć, żeby się z nimi bawić, żeby z nimi nawiązać kontakty. Była wielka mania zbierania autografów i adresów różnych gości, bo uczestnicy mieli nadzieję, że będą mogli ich odwiedzić kiedyś albo wysyłać im listy. No, była wielka potrzeba tego. Ja chciałem przypomnieć, że Polska wtedy jest krajem zamkniętym, że w zasadzie ruchu turystycznego międzynarodowego nie ma i że w roku 54 w podróż turystyczną na zachód wybrało się z Polski około 50 osób. Więc kontakt nagle z morzem gości 26 tysięcy, może to dzisiaj nie robi wrażenia. Ale w roku 55 w Warszawie to jest absolutny szok. I samo to w sobie już jest dla ludzi rodzajem wyzwolenia. Więc mamy tu zmieszane właśnie trochę tak jak w twojej opowieści, w twojej instalacji, zmieszane elementy prawdy z elementami manipulacji. W końcu już nie wiemy, co jest prawdą, a co jest manipulacją. I w gruncie rzeczy o to chodzi każdemu takiemu przemocowemu reżimowi. Żebyśmy nie potrafili odróżnić, co jest
taki
prawdą.
Miraż, który nam zamazuje ten obraz ferią swoich barw. No tak, ponieważ musimy powoli zmierzać do końca, to jeszcze spytam się, co po festiwalu. Potem jest taki ostatni rozdział zjazdu, że ta kaca
Kac pofestiwalowy, tak, były dwa takie zjawiska wyraziste. Pierwsze to było to, że festiwal natchnął ludzi nową nadzieją i na przykład w środowisku artystów wystawa w Arsenale, która była częścią festiwalu, no pokazała, że można uprawiać sztukę w sposób wolny i swobodny. To znaczy tam były dzieła socrealizmu, ale było bardzo dużo twórczości, która nie była ani propagandowa, ani zaangażowana, ani nie była użyteczna do prowadzenia polityki. I to było coś bardzo nowego i to się potem odbija wyraźnie na atmosferze i na oczekiwaniach i właśnie tego, żebyśmy działali, zachowywali się, ubierali, tworzyli, malowali, bo ja wiem co jeszcze, jak wolni ludzie. I to jest jedna rzecz, ale druga jest gorsza. To jest właśnie kac, bo było tak fajnie, kolorowo, wesoło, a oni wszyscy wyjechali i co zostaje?
To, co było.
Szare, ponure, smutne miasto, bez dekoracji, bez gości. Wszyscy mówią tym samym językiem. Wszyscy noszą szare prochowce. Wszyscy są smutni. Znowu nie ma masła. Znowu jest kolejka. Znowu cukier trudno dostać. Znowu jeździmy na uwieszeni na tramwajach na zewnątrz, bo nie ma miejsca. I z tego się bierze jakieś poczucie niespełnienia tego, że nasze życie jest puste, że musimy coś zrobić, że tak nie może dłużej być.
I czym się to zrodzi? W sensie, czy to jest to, co się wydarzyło? Czy festiwal tak naprawdę przyczynił się do jakiegoś ruchu wewnętrznego, który sprzeciwu?
Moim zdaniem tak. Trudno to zmierzyć, ale w roku 56 no, są też takie wydarzenia, które przykrywają festiwal. Bo potępienie Stalina przez Chruszczowa, śmierć Bieruta, wypadki w Poznaniu, gdzie wojsko strzela do robotników i zabija kilkadziesiąt osób, potem Gomułka u władzy, no to są wielkie wydarzenia takie publiczne i o festiwalu może trochę zapomniano, ale ten kolor został ze wspomnienia festiwalowego i na pewno ta młoda inteligencja, głównie warszawska, która potem zakłada, nie założony wcześniej, ale on się bardzo rozbuchał potem, Studencki Teatr Satyryków, tego typu rzeczy, takie inicjatywy. Chcemy być kolorowi, chcemy być nowocześni, chcemy się bawić, nie chcemy być spętani żadną odgórną decyzją. No to moim zdaniem festiwal był bardzo ważnym wspomnieniem takiej wolności. Zresztą w konkretnych wspomnieniach ludzi to występuje. Pani, która była, robiła konferansjerkę na festiwalu, bo znała angielski, decyduje się rzucić pracę w biurze i pójść do szkoły aktorskiej i zostaje aktorką. Młody człowiek, który student, zna francuski dobrze i uczestniczy w spotkaniu z francuskimi studentami, na tym spotkaniu rodzi się idea, żeby zrobić takie spotkanie we Francji. Jedzie do Francji w następnym roku. Więc coś się zaczęło otwierać na festiwalu.
Takie wydarzenie o znaczeniu kulturowym, można powiedzieć.
Tak, ale też o znaczeniu często zmieniającym bieg indywidualnego życia. Więc w tym sensie festiwal naprawdę był imprezą ważną.
No dobrze, więc ja już tylko zaproszę nasze osoby słuchające do zderzenia się z tą wystawą. Przypomnę, aż do 21 grudnia można oglądać ją w Muzeum Warszawy. Może to zmieni wasze indywidualne życie, albo chociaż postrzeganie roku 1955 i tego, co się wówczas wydarzyło w kraju oraz na świecie. Dziękuję wam bardzo, Julio, Błażeju, za przemiłą rozmowę.
Dzięki.
Bardzo dziękujemy.
A osoby słuchające oczywiście zapraszam za dwa tygodnie na kolejny odcinek Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za dwa tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!